fajnie jest przyjmować petrodolary i marki i ten, ale warto też pamiętać o własnym podwórku.
Servus. Witajcie w podcaście Motion Kiosk, miejscu, gdzie rozmawiamy o szeroko pojętej branży motion design, o jej aspektach kreatywnych, jak i biznesowych. Ja nazywam się Piotr Cieryszyński, a mój gość był dla mnie inspiracją do zakładania tego podcastu. Jest to facet, który bierze sprawę w swoje ręce i też próbuje organizować społeczność motion designerską. Ma od groma do powiedzenia, tak więc nie będę wijał w bawełnę i po prostu go przedstawię. Przed wami Alek Panfilow. Cześć Alek.
Cześć.
Cześć, okej, więc może zacznę od takiego tematu, że trafiłem na twoją postać, no na ciebie właściwie półtorej roku temu, przy okazji pierwszego Motion Meetup w Warszawie.
Mhm.
Zaciekawił mnie ten temat, ponieważ no, ja przyjechałem do niego aż z Wrocławia.
No właśnie, chyba jako jedyny gość poza Warszawy wtedy. Nie, przepraszam, byłeś kolegą.
Ale on z Warszawy.
A, on był z Warszawy, no właśnie. No ale czyli byłeś jedyną postacią spoza Warszawy na tym wydarzeniu.
Tak jest. Powiem tobie, że temat w ogóle stworzenia takich meetupów albo takie stworzenie społeczności, w ogóle ten temat mi się bardzo podoba i ten Motion Meetup ma taką formę, która pozwala albo wygląda tak, że naprawdę spotyka się grupa ludzi, która może ze sobą pogadać na ten sam temat, ponieważ wiem, że są festiwale i te festiwale mają różne formy i raczej mam wrażenie, że jakby służą bardziej prezentacji prac, niż takiego spotykania się troszeczkę bardziej w gronie kameralnym albo coś takiego. Mhm. Skąd u ciebie pomysł na te meetupy? No właściwie tak, skąd pomysł?
To znaczy pomysł jako taki, to narodził się gdzieś tam z potrzeby serca, tak bym to ujął, bo po prostu nie było takiej rzeczy w Polsce w ogóle. W sensie była, wiem, że są w Warszawie spotkania studniowców, które regularnie się odbywa i przyjeżdżają nawet znajomi z zagranicy i tam jakby, ale jest to bardziej w stronę techniczną, tak bym powiedział.
Mhm.
Są oczywiście spotkania bardziej komercjalizowane, typu CNC, przeglądy portfolio i tak dalej. Ale znowu czy timecode, akcja, animacja, to są wszystko wydarzenia o podłożu nazwałbym to komercyjnym jednak, bo albo to są wyławiania talentów i oczywiście mają szczytny cel i fajne zasady i fajni ludzie tam to robią i bardzo popieram takie wydarzenia. Natomiast brakowało po prostu czegoś takiego zupełnie spontanicznego, zupełnie low-costowego miejsca, gdzie ludzie od aftera, od cinemy, nie wiem, od dowolnego programu, właściwie program nie ma znaczenia tak naprawdę, mogą nie tylko przyjść i pogadać o swoich projektach, o tym co robią, jak robią, o jakichś porażkach, ale też po prostu napić się piwka czy soczku i pogadać z ludźmi z branży, z Warszawy. Znaczy pomysł też miałem taki, żeby gdzieś tam wyjść do innych miast, ale niestety przyszedł koronawirus.
Aha. No widziałem tam na fanpage'u, że we Wrocławiu coś planowałeś zrobić spotkanie.
Tak, miałem właśnie taki pomysł tak naprawdę, bo tak, zresztą chciałem wyjść tak naprawdę do innych miast, ponieważ no, Warszawa nie jest pępkiem świata i jak się spojrzy na Behance'a polskiego, to jest bardzo wielu zdolnych ludzi spoza Warszawy i nawet bym powiedział, że ogromna większość. Więc zdecydowanie warto też takie wydarzenia organizować w innych miastach. A dlaczego Wrocław? Bo w Poznaniu chociażby niedawno został zorganizowany, właśnie nie jestem do końca pewien, czy COVID trochę z tym nie przeszkodził, taka konferencja MOBIC, to jest bardziej o podłożu akademickim, bo organizowali to goście, wykładowcy na jednym z tamtejszych uczelni. No i jakby no gdzieś miałem zamiar po prostu w większych miastach Polski jednak zrobić takie wydarzenia, bo wszędzie są ludzie zainteresowani takim tematem, a łatwiej jest mi wziąć rzutnik, ekran i dogadać się z jakąś knajpą, która po prostu udostępni miejsce i zebrać tych ludzi tam na miejscu, niż 60 osobom przyjechać do Warszawy, więc jakby, no.
Tak jest. Z tego co pamiętam, ty na Młowo byłeś, tak?
Tak, byłem na Młowo, byłem na dwóch edycjach i właściwie ten festiwal mnie bardzo mocno gdzieś tam pchnął i zainspirował do tego, żeby zacząć w ogóle tak działać z Motion Meetupem, bo jeździmy tam ze znajomymi tutaj pracującymi już właściwie za ścianą, Mateuszem Kuką, który był tam nawet prezenterem bodajże na trzeciej edycji.
A poczekaj, tylko żeby przypomnijmy tutaj słuchaczom, co to jest. To praski festiwal Motion Design i pytanie, oni to jest nowy festiwal, bo byłem raz chyba 2 lata temu.
To, o ile dobrze pamiętam, albo 4. albo 5. edycja była teraz, a wydaje mi się, że 5.
Okej, okay. Tam kiedy Kurzgesagt było, to było 2 lata temu?
Tak, no.
Okej, okay. To byłem wtedy i bodajże po tym, w ogóle się strasznie podjarałem właśnie i chyba po tym festiwalu ty zrobiłeś ten Motion Meetup. Mi się wydaje, że ciebie to pchnęło trochę.
Tak, dokładnie.
I właściwie moje odczucia właśnie na temat MŁOW-u były takie, że mówię, kurde, super fajny festiwal, fajnie jest uczestniczyć w czymś takim, ale po pierwsze, no jest to jeden moment, jakiś, nie wiem, w ciągu roku, w którym można się spotkać z kimś wielkim, ale powiem tobie, że strasznie się jarałem tym, że poznałem na przykład kolesia z Mołdawii, z którym spędziłem dość dużo czasu. No, zagadałem tam do ludzi z Illo TV, z Włoch, jakby to było też fajne, można było tak w kuluarach sobie
pogadać,
ale tak czy siak jest to jednak, był to dość duży festiwal, na którym trzeba było wykupić dostęp do tych kuluarów i tak dalej, i tak dalej. Więc przyznam, że też wtedy mnie tak tchnęło, że kurka wodna, no fajnie się spotykać, naprawdę jest fajnie wymieniać swoje doświadczenia, nawet jeżeli nie jesteśmy z tej samej branży, znaczy z branży, no jakby, jeżeli ja nie robię 3D, to wcale nie, jakby nie blokuje mnie, żeby pogadać z kimś od animacji 3D.
No właśnie.
I jakby ten temat też mi zaczął kiełkować w głowie, ja za bardzo dobry w organizacji spotkań i w organizacji czegokolwiek nie jestem, ale ten podcast zaczął mi chodzić po głowie. I później, jak już odbył się ten Warsaw Meetup, to stwierdziłem, kurczę, no ruszę z tym. I widzisz, 1,5 roku minęło, dopiero teraz zacząłem robić ten podcast.
Cieszę się, że też moje działania pchnęły kogoś do działania, to jest bardzo dobra rzecz, bo no właśnie, tak naprawdę meetup chyba, to jest jedna z rzeczy, po co on tak naprawdę został zorganizowany, żeby inspirować ludzi do działania, bo to jest tak, że to jak się, po pierwsze jak się spojrzy na przykład amerykańską scenę w ogóle motion designu, to no, tam prawie w każdym głównym stanowym mieście, czyli tych miast tam jest 50 parę, no może poza Alaską.
Przecież to wiem.
Tego nie sprawdzałem, ale to jest ciekawostka w sumie do sprawdzenia.
No tam pewnie już Toronto najbliżej jest, to raczej w Kanadzie.
Tak, zdecydowanie. No tam jest hub taki, że ten, no ale wszędzie odbywają się jakieś formy spotkań motion designowych, często inspirowanych przez Maxona, bo oni bardzo mocno jakiś czas temu inwestowali w ten rynek amerykański, ale też oddolnie, bo po prostu takie spotkania są czymś bardzo pozytywnym i o tyle, o ile czytam książki jakby z zakresu jakiegoś tam freelance'u, czy motion designu, czy w ogóle jakby takiego podejścia do pracy różnego, to gdzieś tam i też to się przebija w wielu innych podcastach, że po prostu jeżeli nie masz takiego miejsca, gdzie pójść i pogadać z ludźmi z branży, to po prostu weź zorganizuj, weź to zrób, tak? Gdzieś tam to mi przyświecało, to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz jest taka, że jest wielu ludzi, wiesz co, no i ja zacząłem animować w ogóle pierwsze rzeczy tak naprawdę w 2002-2003 roku, czyli już mam czasu temu, no nie powiem, żeby to były jakieś wybitne.
No wiesz, nie od razu żyłem zbudowany.
Ale każdy gdzieś tam zaczynał, tak, i ciągle się uczę, ale jakby wrażenie mam takie, że teraz jest znacznie łatwiej o taką naukę techniczną, bo jest YouTube, są podcasty, są różne możliwości. W czasach, kiedy ja zaczynałem, to po prostu tego nie było i właściwie wiedzę jakąkolwiek można było tak naprawdę uzyskać od osoby, którą znasz, poznałeś i mogła cię pchnąć w którąś stronę. Dla mnie na przykład taką osobą był w ogóle gość totalnie niezwiązany z motion designem, ale jarający się fajnymi graficznymi rzeczami, Grzesiek Piwnicki, Forin, to jest graficiarz starej daty, znany w środowisku warszawskim i polskim i autor ogromnej ilości fajnych okładek płytowych. I pamiętam, jak w 2004 roku przyszedł i pokazał mi w projekcie Shiloh, takiej amerykańskiej firmy. To był moment rozkwitu tak naprawdę takiego motion designu, gdzie Tayoff też brylował, po prostu miał swoje najlepsze prace. Mm-hmm. I to było jakieś odkrycie. W sensie, ja w życiu wtedy, w sensie ja wiedziałem, że się da coś zanimować w Afterze, że się da coś zanimować w, nie wiem, nawet w premierze, wtedy bardzo kulawo, ale jednak, ale to był taki mindfuck w ogóle, wow, to takie rzeczy da się robić, to ja chcę robić takie rzeczy w życiu, tak? I po to też jest taki meetup, żeby nawet osoby, które są, nie wiem, no, na sztuce mediów, na SC, znam parę osób stamtąd i wiem, że jest, powiedzmy, bardziej artystyczne podejście do animacji, ale w Polsce jeszcze pokutuje takie podejście biedoartystyczne.
Rozwin?
To tak chyba w skrócie nazwa, żeby nie rozwijać tego tematu, bo jest wiesz, albo sztuka, albo pieniądze, nie? A jednak
jasne,
da się
tak,
gdzieś to połączyć.
Tak jest.
No i zmierzając jakby do sedna, to jakby meetup mógł się przyczynić i mam nadzieję, że jeszcze będzie miał niejedną okazję, żeby się przyczynić, jak tutaj trochę tą pandemią się ogarniemy, to żeby gdzieś tam jednak pokierować ludzi, po prostu pokazać im, że to nie jest takie straszne, to nie jest takie trudne. Czasami w sensie to nie ludzie nie robią te rzeczy, animacje, ludzie, roboty i w ogóle jacyś, nie wiem, turbo wyjadacze z internetu, gdzie po prostu byli w Himalajach i zdobyli tajemną wiedzę, tak? No tylko
tak,
to są wszystko lata praktyki,
tak jest,
samozaparcia, jakieś nauki i tak dalej, nie? Więc po prostu, no inspiracja, to jest chyba inspirowanie innych ludzi do działania, no to jest tak.
Ja pamiętam, wspomniałeś tutaj wcześniej o CNCA.
Mhm.
Jak studiowałem w Warszawie, wybrałem się na jedno z takich wydarzeń. Uważam, że super, dla studentów jest no zajebista sprawa, czy dla kogokolwiek, tak? Ale mam wrażenie, że jednak to jest tak troszeczkę dla studentów. Czy jest kilku mastachów, wyjadaczy, z którymi idziesz tam...
Nie wypowiadam się, bo z niektórymi z nich pracowałem.
To znaczy, ja nie krytykuję, tak? Ale na przykład, jeżeli wiesz, gdzieś tam zaczynasz się interesować branżą, no to poznajesz te nazwiska, no i tam wiesz, fajnie się z nimi spotkać, tam się wpisujesz do nich na listę, chcesz z nimi usiąść te 5 minut pogadać, ale to tak troszeczkę, z jednej strony było fajne i super to jest, uważam, że ludzie powinni z tego korzystać, ale z drugiej strony tak poczułem, że kurczę, jestem ja, który nie za bardzo się czuje pewny swoich możliwości i jest ten ktoś super zajebisty, z którym ja muszę jakoś kombinować, żeby ładnie rozmawiać, mhm, i on tam najwyżej jak Cezar, wiesz, kciuk w dół albo w górę,
tak,
pokaże, czy moja praca jest fajna. I poczekaj, jeszcze tak dokończę tą myśl, że ten podcast, który robię, jakby w ogóle ta idea, którą ty tutaj promujesz i którą wydaje mi się ja podtrzymuję, to jest, żeby zwykli ludzie, którzy nawet, jak dla mnie, nawet może to być licealista, który zaczął sobie na kartce animować, czy cokolwiek, żeby sobie słuchał tego w tle, poznawał nas, ludzi z branży, że też jesteśmy zwykłymi ludźmi, też zaczynaliśmy od jakichś dziwnych, śmiesznych rzeczy, też borykamy się z jakimiś głupimi problemami, tak jak wczoraj próbowaliśmy się przecież spotkać na rozmowę na Skype i się okazuje, że wiesz, dziecko choruje i ja muszę już wiesz, nim zająć, tak? Więc też sprawy rodzinne i tak dalej. I tak jak powiedziałeś, nie jesteśmy robotami gdzieś w jakiejś fabryce i nie pierdzielamy, wiesz, tych animacji, tylko tak, no pokazać tą ludzką twarz, tak, że możemy się spotkać, możemy się zainspirować i pokazać tak, że tworzymy jakieś community polskie.
Tak, znaczy z tym community właśnie to jest taki trochę problem, bo jest bardzo dużo, jest nadmiar kontentu internetowego. Tak bym to gdzieś określił, w sensie to jest tak, że...
Wiesz, że my teraz tworzymy kontent internetowy.
Tak, wiem, ale ja się, mogę takie gafy popełniać, bo ja się śmieję, że jestem stary człowiek internet. Ale chodzi mi po prostu o to, że jest bardzo dużo podcastów, bardzo dużo kontentu wideo, bardzo dużo teraz rzeczy się w związku z COVID-em przeniosło i do internetu i jednak ludzie muszą się gdzieś tam spotykać, bo ten kontakt taki luźny właśnie fizyczny, często też w swobodnej atmosferze jest zupełnie inny niż tylko jakby jednostronny odbiór materiału, często na wpół z, nie wiem, wyprowadzaniem psa, prowadzeniem auta, nie wiem, bycie na zakupach, w sensie jakby ciężko jest powiedzieć, ile procent ludzi tak naprawdę siada w domu, w fotelu, z herbatą, z słuchawkami, jest wyciszone, wyluzowane i ma 2 godziny, żeby słuchać podcast.
Zgadza się.
Więc jakby zawsze to się dzieje przy jakiejś okazji. Znaczy nie mówię, że też tego, to jest bardzo dobrze, bo takie słuchanie podcastów w międzyczasie, czy wyprowadzania psa, utwierdziło mnie w tym, żeby po stracie pracy zostać na freelance. I zresztą rozmawiałem o tym z Aszem, z naszym Torpem, bo to jego podcast, koleżki podcast był, miał w tym bardzo, bardzo duży udział. No tak, utwierdził mnie w przekonaniu, że trzeba kiedyś zrobić ten duży krok po prostu naprzód i się nie bać. Więc tak, więc podcasty mogą się przyczynić do wielu bardzo pozytywnych rzeczy, a spotkania są po prostu trochę inną formą, nie? Bo to jest też tak, że na spotkaniu możesz się jednak wymienić biznesowo, po prostu, czysto biznesowo, tak? I to jest coś, co, nie wiem, czy czytałeś Freelance Manifesto.
Trochę tak, wie? Już właśnie jesteś drugą osobą, która mi w podcaście o tym mówi. Trochę polecam. Coś tam czytałem, ale jeszcze nie. No dobra, to przeczytałem.
Polecam. Polecam, bo jest tam, znaczy ja jak to czytam, to się trochę tak podśmiechuję generalnie, bo wiele z tych rzeczy, które jest tam napisane, się już wydarzyło w moim życiu. Jest bardzo wiele podobnych jakby schematów, które się pojawiają, no między innymi taki, że trzeba być we właściwym miejscu, we właściwym czasie. I ktoś może to nazwać szczęściem, ktoś może to nazwać, wiesz, biegiem okoliczności, a często to jest tak, że po prostu trzeba ruszyć cztery litery, gdzieś pójść, nie bać się, zagadać i nagle się okazuje, że ktoś powie, ej stary, dobra, ale wiesz co, to weź do mnie zadzwoń jutro, bo właściwie słyszałem, że kolega ma jakąś robotę do zrobienia i mu brakuje rąk, wiesz, i takie szanse się pojawiają. Po prostu. Mam nadzieję, że takie wydarzenia właśnie jak festiwale, jak meetupy, czy w ogóle jakieś tego typu spotkania będą mogły się przyczynić do polepszenia w ogóle stanu motion designu w Polsce, bo no, mamy dosyć specyficzny rynek i w ogóle, jakby to powiedzieć, strukturę motion designową w Polsce. Trochę inną niż w Niemczech, zupełnie inną niż w Anglii, diametralnie inną niż w Stanach. Więc to jest też tak.
No ja odnoszę wrażenie właśnie też, próbując ogarnąć jakby ten cały motion design polski, bo też się zacząłem zastanawiać, z kim można zrobić wywiad, o czym pogadać i tak dalej. No i też tak przyjrzałem się jakby swojej karierze, no, to nazwę w motion designie, z jakimi osobami miałem do czynienia. To takie odnoszę troszeczkę wrażenie, że każdy robi dla siebie, jakby nie ma tej chęci pogadania o tym motion designie, że jak ja robię, to nie daj Bóg, nie powiem ci dla jakiego kraju, bo jeszcze tam przyjdziesz i zabierzesz mi klientów, nie wiem.
Tak, to znaczy, wydaje mi się, że to trochę jednak pokutują lata 90. i w ogóle postkomunizm w Polsce i takie w ogóle podejście do jednak chowania swoich rzeczy za płotkiem, więc dzielenie się rzeczami to jest coś, czego my w Polsce się dopiero uczymy, tak naprawdę.
Tak jest.
I podam przykład. Do niedawna pracowałem z chłopakami tutaj za ścianą w pokoju, z 7 osób w takiej kooperatywie. Po prostu 7 osób wynajmujemy przestrzeń i to jest też tak, że każdy w czymś się troszeczkę inny specjalizuje. No i wiesz, do mnie na przykład dzwoni ktoś, powiedzmy, z mniejszą robótką, która po prostu no, nie mieści się w moim harmonogramie, no więc mam do wyboru trzy opcje. Albo odrzucić w ogóle, albo przekazać z nadzorowaniem za procent, albo oddać w ogóle, w sensie przekazać całkowicie kontakt. No i najczęściej wybieram całkowite oddanie, ponieważ jeżeli oceniam, że osoba, której przekazuję takie zlecenie, a mam do niej zaufanie, do kolegów, z którymi pracuję, wiem, że odbierają maile, jakby odbierają telefony, tak, są rzetelni i podołają poziomowi zlecenia, to po pierwsze utrzymają klienta, utrzymają go w zadowoleniu. I jeżeli klient będzie mieć większe zlecenie, w sensie któremu oni nie będą w stanie podołać, to i tak do mnie wróci. Dlatego jakby
tak jest.
Nie mam potrzeby chowania się w tym. Poza tym to też działa w ten sposób, że jeżeli ja mam na przykład wypracowany kontakt z amerykańskim producentem, a no właśnie, moim od 2 lat najlepszym klientem jest producent z branży eventowej w Stanach, który specjalizuje się w militarnych klientach. I brzmi dosyć dziwnie, ale słuchaj, no jest z tego bardzo dobra kasa, pracuję w normalnych godzinach, wiesz, nie zażynam się, jakby Work-life balance jest bardzo dobry tutaj i nie mam oporów etycznych robiąc te animacje, bo nie dotyczą one bezpośredniego mordowania ludzi, jakby ktoś mi mógł chciał to coś zarzucić, tylko zazwyczaj dotyczą zabezpieczania ludzi, bo są na przykład z zakresu blokowania sygnałów radiotelefonicznych, zabezpieczenia na lotniskach, pomagającym ludziom przed, nie wiem, no jakby służbą zapobieganiu atakom terrorystycznym, tak? Więc uważam to akurat za całkiem pozytywny aspekt tego typu rzeczy.
No. To jest taki, poczekaj, ciekawy temat, bo właśnie to już tak jakby aspekt freelancerski. Nie jesteś na freelancie, więc teoretycznie możesz powiedzieć tak lub nie dla projektu. Stosujesz jakąś formę moralności w swoich projektach? Bo na przykład przeglądałem twoje prace i tam natrafiłem dla Wyborowej, robiłeś jakiś tam spot. I ja na przykład mam taką zasadę, że teraz, że no, dla firm alkoholowych, dla brandów alkoholowych, choćby nie wiem, ile bym chcieli zapłacić, nie zrobiłbym żadnego filmu. A tutaj też się widzę, wahasz tak troszeczkę w kwestii, tłumaczysz jakby, o, że tam branża militarna, ale bardziej obronne i tak dalej. Czy jako freelancer kierujesz się czymś takim?
Odpowiem tak i nie, bo to jest tak, że gdyby trafił projekt do mnie, który obraża kogoś, bądź podważa moje jakby w ogóle etyczne podejście do innych osób, bądź atakujący w jakiś sposób, to zdecydowanie bym go odrzucił. Natomiast no tak, no branża alkoholowa to jest taki, bym powiedział, kontrowersyjny temat, tak? Bo z jednej strony mają dużo fajnych projektów, a z drugiej strony jednak jest to alkohol, który zagraża życiu i no jest, są różne skutki konsumpcji. To wtedy akurat nie miałem żadnych takich, bo inaczej, to był projekt, który zrobiłem dosyć dawno temu w ogóle i zrobiłem go z kolegą na, właściwie we dwóch zrobiliśmy, gdzieś to było po jakiejś tam, nazwijmy to, znajomości, bo właśnie z pracy w agencji K2 trochę ludzi przyszło do Maccana i ten projekt się pojawił, bo oni po prostu obsługiwali Wyborową. Więc to też był dla mnie o tyle fajny projekt, że mogłem wymyśleć całą mechanikę steampunkowej gry. Więc dla mnie to się na przykład bardziej liczyło. Okej, sprzedawała wódkę, bo tu nie ma jakby sensu jakby to pochować, tak? I z drugiej strony, wiesz, jest ustawa o sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia, o braku reklam i tak dalej, więc gdzieś tam, no, wszyscy wiemy, jak się dzieje i że nie zawsze się to sprawdza, więc no tak, jest to ciekawy temat, bo no, szczerze powiedziawszy, no, muszę się na tym zastanowić, wiesz, następnym razem, bo jakby tutaj mnie zaskoczyłeś, ale przyznam szczerze, że nie miałem do tej pory projektu, który odrzuciłem z takiego jakby powodu wahań moralnych.
Jasne, dobra. A na przykład branie klienta albo jego odrzucanie. Na stówę odrzucasz klientów, na stówę. Dla zdrowia psychicznego na pewno są klienci, których
tak,
się odrzuca.
Tak, mam nawet kilku zapisanych, jako nie odbieraj tego połączenia albo nie bierz tego zlecenia.
Okej. Z racji swojego pochodzenia, tak, bo z Rosji.
Tak, powiesz. Znaczy urodziłem się w Moskwie, ale na 37-34 mieszkam w Polsce. Więc...
No dobra, ale jednak pytanie, czy masz klientów ze wschodu?
Nie. Nie mam, ponieważ w samej Rosji jest bardzo wysoki poziom, znaczy jest, z tego co wiem, też jest duży rozstrzał między, jest kilka bardzo dobrych studiów typu Siłę Świata, N3, Luz z Moskwy, jest jeszcze kilka takich studiów bardzo ciekawych, ale są one właściwie do policzenia na palcach dwóch rąk, a reszta to są telewizyjne podbutiki, tak bym nazwał, ale jeszcze w takim wydaniu daleko im do Polski podbutiku. Zastanawiałem się kiedyś nad tym, ale bardziej ciężko jest wywalczyć te projekty, będąc freelancerem tutaj, na miejscu, i bardziej się skłaniałem, bo miałem kiedyś kilka zapytań z po prostu z firm warszawskich, które no, miały po prostu zlecenia ze wschodu. Z Ukrainy, z Białorusi, nie, przepraszam, z Ukrainy i z Rosji to było, a tam bezpośrednio nie. Jakby też szczerze powiedziawszy, nie ciągnie mnie w tamtą stronę, bo tam z tego co też gdzieś tam spotkałem się z pewnymi opowiadaniami, jednak kultura pracy jest dosyć
specyficzna, nazwijmy to.
Specyficzna. Jeszcze myślę, że trochę, no może w tych dużych firmach rzeczywiście gdzieś już to się wypracowało, bo są naleciałości jakby z zagranicy i tak dalej, ale bardzo mi pasuje jednak praca z zachodnimi firmami, nie wiem, z Anglią, z Niemcami czy ze Stanami, bo no po prostu ta kultura pracy jest.
Jasne, no ja tak pytam o to, bo to też jest dla mnie temat taki... Trochę mnie interesuje, no jakby fajnie byłoby przeprowadzić ekspansję na cały świat i tak myślałem, żeby wiesz, no jakby gdzieś tam być znany na całym świecie, ale później się okazuje, że jakby na tle klientów, których lubię, nagle polscy klienci zaczęli troszeczkę mnie mierzić i nie za bardzo lubię pracować z nimi. Próbowałem rosyjskich, to też takie klimaty, wiesz, że ja tutaj mam kilka dolarów i ty zrób dokładnie to, co ja chcę i jeszcze zmień 5 razy, tak? To mi bardzo nie grało. I gdzieś tam ostatecznie właśnie o te anglojęzyczne kraje się rozbijam i tam się okazuje, że to jest super fajne, nie? I jakby tutaj troszeczkę chcąc pogadać, no widzę, że rozgadaliśmy się trochę o tym freelancie, to właśnie to jest fajne jednak na freelancie, że mogę sobie wybrać tych klientów, z którymi chcę pracować, z którymi jest mi przyjemnie pracować, nie? A nie gdzieś tam siedzę w biurze i robię te projekty, do których jestem zgłoszony. I tutaj troszeczkę chyba wrócę, ty z K2 robiłeś tą wyborową, czy nie?
Nie. Wiesz, to znaczy to ja już robiłem na freelancie, Pan Polska, że oni w ogóle robili całą kampanię szeroko zakrojoną, ten wyborowa od mistrza, tam cała, w sensie była jakaś limitowana wersja wódki, kampanie ATL-owe, strona internetowa, właśnie ta aktywizacja, ta gra była jako aktywizacja użytkowników, no i tam dosyć spora kampania.
Jasne. A K2 fajna chyba firma. No pamiętam, jak pracowałem w Warszawie, to tam myślałem się jako grafik do nich gdzieś załapać. No chyba mi się nie udało, jak widać.
Były lepsze, były gorsze lata. Zresztą ja tam byłem krótko. Bo,
dwa lata.
Tak, prawie dwa lata. Zresztą ja pracowałem w takim dziale K2 Motion pod Markiem Cichym, który zakładał ten dział jeszcze od samego początku jakby istnienia agencji. I to był czas, w którym, jakby to tak politycznie wszystko powiedzieć, zaczynał się czas zmian w agencji, o, tak to określę, bo też trochę osób odeszło z wysokich stanowisk i założyło własne agencje, co też spowodowało kolejne jakieś tam domino, tak powiem, rzeczy i tak dalej. Ale znaczy, nas K2 Motion to trochę mniej obchodziło, bo my właściwie robiliśmy in-house'owe rzeczy, case'y, reklamy, czasami postprodukowaliśmy tam z bardzo zdolnym chłopakiem Tomkiem Goławskim i tak, znaczy sama firma, no wiesz, no duża agencja, to kiedyś, kiedy oni byli w Pałacyku na Muranowie, to faktycznie była mała firma, w sensie stricte internetowa, w złotych czasach stron internetowych, gdzie po prostu robiło się wyrąbane wideo na stronę i po prostu tak wyglądał internet, a czasy się zmieniły, wiesz, agencja się rozrosła, była już w dosyć dużym biurowcu i w Mordorze, więc przez chwilę byłem orkiem, tak, było śmieszne. Przypięto mi łatkę, bo musiałem mieć funkcję. Nie, więc to taki, znaczy spoko, ale inaczej. Są ludzie, którzy to lubią i są ludzie, którym to pasuje, ten sposób pracy i w ogóle podejście, nazwijmy to takie agencyjne do pracy.
A dla ciebie osobiście teraz freelance czy firma?
Wiesz, to znaczy inaczej, no i freelance jest firmą.
No tak, no ale bardziej pytam, że tam gdzieś w szeregach jakiś firm.
Tak, nie. Wiesz, to ja miałem przez te 5 lat, bo właściwie w lutym będę mieć pełne 5 lat na freelancie, to miałem propozycję kilku firm zwrócenia czy pójścia do nich na samą pracę i zdecydowanie odmawiam, ponieważ no bardzo lubię mój stan freelancu. W sensie, to nie chodzi też o tutaj teraz mityczne wstawanie o 12 i po prostu pracowanie 2 godziny.
Nie ma tego. Jeżeli ktoś to wierzy, to nie. Ja potrafię wstawać czasami o 4:30.
Jak mi ktoś mówi takie rzeczy, to ja mówię, że albo kłamie, albo nie wiem, no ma inne źródło dochodu generalnie, bo jakby nie wierzę w takie rzeczy, bo mam tutaj przykład, wiesz, 6 osób i jeszcze kilku innych, z którymi się znam, którzy są na freelancie i no, to takie rzeczy się nie wydarzają. No, życzę i też bym bardzo chciał pracować 4 godziny dziennie, 3 dni w tygodniu, jakby mieć kupę czasu wolnego, ale jest to...
Mam wrażenie, że się nie da.
Da się to regulować. to na pewno. I to jest coś, co mnie po prostu przekonuje do tego, żeby być na freelance. Ponieważ jeżeli chcę mieć 2 miesiące wakacji, to trochę pozapierdzielam więcej, 2 miesiące wcześniej i potem mam 2 miesiące wakacji, po prostu. Jeżeli no, mam właśnie jakieś rodzinne rzeczy i tak dalej, no to też po prostu znacznie łatwiej, nie trzeba nikomu nic mówić. Wstajesz, wychodzisz.
Tak jest. Ja mam taki dylemat moralny, bo tutaj jednak przy freelancie, tak jak mówisz, no jeżeli chcesz mieć wolny czas, no to tak czy siak, wszystko się sprowadza do tego, że czas to pieniądz. Żeby mieć ten wolny czas, no musisz wziąć droższy projekt i tak dalej. I dlaczego ja tam, no jakby to nie jest tak, że ja nie lubię pracować z Polakami, ale często jest tak, że oni mają mniejsze budżety, strasznie się szczypią te pieniądze i tak dalej, i tak dalej. No i teraz tak pytanie, kurczę, czy, nie wiem, jak uważasz, powinno się raz na jakiś czas robić projekty dla klientów z własnego kraju, żeby Polska też zasługiwała na fajne filmy i tak dalej, czy robić tylko na zagranicę? No bo wtedy kto będzie dla Polski
jest,
robić?
Znaczy, zdecydowanie warto mieć, to tak samo jak z inwestowaniem kasy na oszczędności, warto mieć zróżnicowany portfel. Inwestycyjny, ponieważ i tak samo warto mieć zróżnicowaną teczkę klientów, ponieważ nigdy nie wiesz właśnie skąd może przyjść to tak zwane złote zlecenie. I warto mieć ludzi, jakby, z którymi współpracujesz w kraju, w agencjach, w domach postprodukcyjnych, bo te zlecenia są i są fajne. To nie jest tak, że polski rynek jest zalewany kakałkiem i tylko takie zlecenia są. Nie, to nieprawda. Oczywiście ten tort zleceń jest podzielony przez dosyć wymierną i skończoną ilość agencji, po pierwsze agencji, bo to agencje często obsługują tych dużych klientów, którzy posiadają fajne budżety i widowiskowe projekty często, ale często też takie projekty od takich klientów albo od agencji trafiają do domów postprodukcyjnych, niekoniecznie dużych, ale na tyle zaufanych, że agencja im mówi: słuchajcie, wiecie, no mamy klienta i on już u was wydał pierdyliard złotych w tym roku i chcemy mu zrobić dobrze, żeby w przyszłym roku było tak samo. I zróbmy mu jakąś niespodziankę, bo ma na przykład 10-lecie i zróbmy mu jakiś projekt for fun, załóżmy. Albo jest, nie wiem, jakaś organizacja charytatywna czasami przychodzi do domów postprodukcyjnych i wtedy można zrobić po prostu projekt za, wiesz, no 0 złotych, ale zrobić coś fajnego, coś od serca. Znaczy, tu przytoczę to właśnie, to ja na przykład taki projekt robiłem z, będąc w Humanarku, takim warszawskim domu postprodukcyjnym, w którym pracowałem, tak, przez 6 lat, to robiliśmy taki chyba raz czy dwa postprodukcje spotów dla Fundacji Gajusz, to jest hospicjum dla dzieci z Łodzi, gdzie serdecznie namawiam też do wsparcia i od tego czasu też staram się jakoś zacznę pomagać. Gdzieś to pan zostaje, bo tak, no projekty też no pojawiają się. Znaczy warto mieć, oczywiście, fajnie jest przyjmować petrodolary i marki i ten, ale warto też pamiętać o własnym podwórku, bo to też jest fajne, że się dzięki temu poznaje ludzi i zostaje nazwisko gdzieś, bo ludzie z agencji, ludzie z domów postprodukcyjnych zmieniają pracę, zmieniają agencję, gdzieś przechodzą, gdzieś te kontakty zostają i to procentuje kontakty. Jeżeli się sprawdzasz, jeżeli dobrze robisz na czas i tak dalej, no to ludzie o tobie pamiętają.
No ja tutaj tak troszeczkę bardziej uderzam w ten temat, no jakby na przykład chcę sobie spokojnie pracować, tak, i naprawdę z miłą chęcią robię projekty właśnie dla klientów z Polski, tylko często jest tak, że na przykład, nie wiem, no strasznie mi przedłużają, na przykład już w kalendarzu mam kolejny projekt do zrobienia, a oni tam dalej poprawki. Jakby, wiesz, albo wezmę do siebie i powiem, kurde, albo jestem do dupy i muszę, wiesz, poprawić własną robotę, albo właśnie klient nie jest pewny w ogóle, po co potrzebuje animacji ode mnie, tak? I oni zawsze się zastanawiają, czy inwestować pieniądze takie, czy nie.
Dobrze, to znaczy to jest, bo już wiem, do czego zmierzasz, bo to jest tak, że to jest problem kilku rzeczy. To, co teraz mówisz, bo zaczynając od końca, to jest tak, że jeżeli masz poczucie, że nowy klient, czy powiedzmy klient, z którym współpracujesz, nazwijmy to, jest problematyczny, bo mówimy o kliencie w sensie agencji, nie o kliencie końcowym, tak? To może warto wyraźnie zaznaczyć na początku warunki projektu, ilość, powiedzmy, tego takiego offsetu czasowego, który może powstać i sposobu, w jaki będą rozliczane kolejne iteracje projektu, bo to też jest tak, że trzeba odróżnić, ludzie często, to znaczy to jest przepraszam, to jest za dygresję, ale często graficy w ogóle, animatorzy i ludzie pracujący w branży w ogóle reklamowej, no, narzekają na poprawki klienta, tak? No, ale to jest też tak, że nie każda poprawka jest poprawką. To są zmiany ulepszające często projekt. I to trzeba też jakby myśleć o tym, że nigdy nie jest tak, że to, co zrobiłeś, jest już super, nie? W sensie i to jest to.
Zgadza się.
Rzadko. I często jest tak, że mu po prostu musi, no...
Klientom raczej próbuję tłumaczyć właśnie, jak mają ze mną współpracować, tak? Że namawiam jakby, jeżeli macie pomysł, no to oczywiście rozmawiajmy, tylko że żebyśmy nie zapętlali się, tak? Tylko, że naprawdę do brzegu, żebyśmy pchali ten projekt, nie? I chyba część naszej pracy polega na tym, że jednak no, trzeba wytłumaczyć, wiesz, jak my pracujemy, tak? I jak warto zrobić projekt szybko, konkretnie i ładnie.
Zawsze próbuję sobie teraz przypomnieć, w której książce to przeczytałem, ale to ci postaram się to znaleźć i napisać później, bo jakby sens tego jest taki, że jeżeli zaczynasz mieć problemy w projekcie, to oznacza to, że na początkowym etapie nie zostały zadane właściwe pytania.
Tak jest.
Bo to naszą rolą, w sensie motion designera, bo to też jest tak, że motion designer, jak pewnie wiesz, no na freelancie jest wszystko. Jest accountem, jest reżyserem, jest storyboardzistą, jest animatorem, jest riggerem, jest modelerem, jest rendererem lub artystem, kompozycją, montażystą i później jeszcze, nie wiem, producentem, jeszcze paroma innymi funkcjami, łącznie z sound editingiem i tak dalej, więc jakby... Na samym początku, spotykając się z klientem, pełnisz jedną funkcję, później pół godziny później pełnisz zupełnie inną funkcję. Więc, znaczy, najważniejsze to jakby sentencja, która gdzieś też skraca podejście tego, to w przystanku Alaska Indianin powiedział głównemu bohaterowi, żeby jeżeli chcesz złapać rybę, musisz myśleć tak jak ryba. Więc jeżeli chcemy dla klienta zrobić animację, musimy zrozumieć, po co ją robimy.
Najważniejsze, tak jest.
To jakby, no wiadomo, że nie każda też animacja jakby, no, musi jakby podręcznikowo jakby do tego przylegać jakby podejścia, ale jeżeli jest to jakaś forma abstrakcji, nie jest to powiedzmy explainer, który jest powiedzmy dosyć prosty, to też tutaj bardzo ważne jest, żeby zrozumieć, co klient chce explainować, nie? Bo no, trzeba po prostu zrozumieć klienta, tak, zrozumieć wartości, które on sobą przedstawia, zrozumieć, jaki problem pomagamy mu rozwiązać, po co i jak, bo często te wszystkie odpowiedzi są, tylko jakby tak z klientem rozmawiać i ciągnąć za język i zadawać właściwe pytania, bo często jest tak, że no, brzydko mówiąc, ludzie nie mają wyobraźni, nie wiedzą, co my mamy w głowach i jak z tej referencji, którą mu pokazujemy na przykład na pierwszym spotkaniu, który element z tego kadru nam się podoba, albo jak ta rzecz może się animować, po prostu...
A mogę cię podpytać tutaj właśnie o takie trochę techniczne rzeczy, bo tak jak mówisz, że na początku trzeba pokazać jakiś kadr i tak dalej. Ja robię głównie animację 2D, więc zazwyczaj klient, no i tak jak powiedziałeś, jesteśmy od wszystkiego, tak? Ja też jestem takim dość mocnym generalistą, więc też ilustracje sam robię, więc klient zazwyczaj chce prawie zaraz, żebym pokazał grafiki, więc no oczywiście ja przygotowuję, tak? Pokazuję i mogę zrobić to, no, teoretycznie ad hoc, tak? Praktycznie na następny dzień, czy za trzy dni. Ty głównie siedzisz w animacji 3D i twoje portfolio sobie pooglądałem i na przykład masz tam z pociągiem bodajże jakieś ujęcia i tam, że ludzie sztywno stoją. Teraz mam wrażenie, że nie da się w animacji 3D pokazać tego tak, jakbyś tak naprawdę chciał stworzyć projekt. Że gdzieś jesteście ograniczeni non-stop na każdym kroku. Czy to na przykład, że chcesz ludzi pokazać, to czy będą sztywni, czy będą się poruszali, czy ubrani tak, czy śmak, wiesz,
no jakby... od czasu i od budżetu.
No właśnie.
Projekt dla Centralnego Portu Komunikacyjnego, o którym mówisz, no po pierwsze miał cholernie ograniczony budżet i raczej to był projekt, który zrobiłem po prostu for fun niż dla kasy, bo poniżej 20 tysięcy kosztował tak naprawdę klienta, więc nie jest to jak za prawie dwuminutowy spot 3D, to powiedzmy jest to prawie za darmo. Więc jakby, wiesz, no to jest tak, że on był realizowany w ciągu 2 tygodni.
O ja.
No, więc po prostu...
To tutaj wiesz, jak ciebie młodzi ludzie słuchają, to pomyśl sobie, że zarobiłeś 20 tysięcy w 2 tygodnie.
No tak, wiesz, prawie nie śpiąc.
Nie wiem, czy bajki takie nie sprzedajesz.
No tak, tylko młodym ludziom teraz nie, no, chcę też powiedzieć, że po pierwsze muszę mieć 2 komputery, które kosztują odpowiednio więcej, z kartami graficznymi, które kosztują odpowiednio więcej, które to jeszcze policzą te 2 tygodnie, mieć oprogramowanie na legalnych licencjach, opłacić ZUS i opłacić biuro i prąd, więc jakby realnie... Realnie z tych 20 tysięcy jeszcze po objęciu podatku dochodowego, to powiem, że jakby w moich kategoriach to był projekt for fun.
To słuchaj, to wiesz, mi też kilka osób, oczywiście spoza branży, powiedziało: weź Piotrek, zajmij się animacją 3D, ona jest taka super, tam na pewno, wiesz, kupę hajsu z tego jest i ten, a ja sobie myślę, Boże, jak teraz, jak ludziom wytłumaczyć, że na przykład, nie wiem, ja robię animację 2D, mam wrażenie, że mam znacznie szersze pole do popisu, bo ja mogę zrobić jakiś naprawdę mega prosty projekcik, go sprzedać, jakiś tam, powiedzmy, bardziej skomplikowany, na którym zarobię też jakieś tam bardzo fajne pieniądze, ale jak sobie pomyślę, kurczę, ludzie, którzy zajmują się 3D, wy jesteście na maksa ograniczeni.
Dzięki.
Nie, chodzi o to, że po pierwsze technologicznie jesteście ograniczeni, na zasadzie robisz jakąś scenkę i tak jak mówiłem, że musisz podejmować decyzję, czy ludzie będą się na tej scenie ruszali, czy nie, czy nie wiem, jakie rendery, jakie tekstury będą, bo to zajmie tyle czasu, albo będziesz musiał kolesia się zatrudnić dodatkowego, który będzie robił tekstury do tego. A co najważniejsze, musisz znaleźć, jakby wytłumaczyć klientowi, że to, co ty mu chcesz zaproponować, to twoją własną pracę, która wiesz, ile kosztuje, musisz jemu przetłumaczyć, że to tyle kosztuje. To są, wydaje mi się, jakby niemałe pieniądze. Nieważne, ile ty na koniec zarobisz, ważne jest dla klienta, ile on wyda na to.
Tak, ale ja często, bo to inaczej, trzeba też wyczuć klienta, powiedzmy, bo żebyśmy sobie powiedzieli jasno, bo to jest projekt, na przykład weźmy na przykład ten taki centralny port komunikacyjny, tak? Po pierwsze, ja wiedziałem, że będą taki sposób 2 w niedługim odstępie czasu, więc, bo tam jeden był dotyczył bardziej części kolejowej, drugi już dotyczył lotniska. Jakby też jaki jest cel i medium, w którym będzie pokazane taki, czy fakt, że ludzie się będą ruszać, będzie diametralnie zmieniać odbiór, czy będzie smaczkiem, który tak, oczywiście z chęcią bym dodał, tylko jeżeli mam jakbym miał czas i możliwości, to z chęcią bym tych ludzi chociaż delikatnie zrigował i po prostu ruszył im rączką, główką, żeby gdzieś tam ten symboliczny nawet ruch, ale się pojawił. Natomiast po prostu brakuje czasu, bo jakby rozkładając projekt na części, no to jest tak, że...
A jak to klientowi tłumaczysz?
Wiesz co, no jakby w momencie, kiedy trafia brief, tak, no to ten brief musiałbym znaleźć. Znaczy, może też niekoniecznie powinienem takie rzeczy pokazywać, ale to jest, wiesz, 3 zdania w stylu: potrzebujemy spot reklamujący, opowiadający ludziom o tym, o tym, o tamtym, przesyłamy załączony konspekt. I teraz trafiają do ciebie 3 strony wyjętych z prezentacji akapitów, które nijak się w ogóle do siebie nie mają. Myślisz, ja pierdzielę, co ja mam z tym kurna zrobić? No i siadasz z kawą i zaczynasz myśleć, tak? I tu na przykład przydaje mi się moje doświadczenie montażysty, czyli wyciąganie esencji z jakby z tego, co jest napisane, czy jest pokazane, i przemontowanie tego. Bo często jest tak, że klient w tym pierwszym swoim odruchu, to jest właśnie myślenie jak ryba. Trzeba się jakby czuć w to, co... Wejść na stronę, trzeba poczytać o tym kliencie, zobaczyć CTT i wrócić do materiału, który on przesłał. Bo jednak jeżeli klient przygotował te materiały, to znaczy, że przygotował je, myśląc jednak faktycznie o tym, co chce jakoś powiedzieć. Tak, wiesz, zaczyna się, wiesz, jakby myślisz tak, dobra, no to musi mieć to, powiedzmy, półtorej, dwie minuty. No to trzeba, załóżmy, jeżeli oni przesłali ten tekst i ten tekst ma być zalążkiem do voiceoveru, no to próbujmy wyciąć z tego tekstu esencję, która przekaże to, co ma przekazać w, załóżmy, 15 zdaniach, czy 10 zdaniach. Tak? I czy będzie miało sens. No i zaczynam od tego. Układam sobie taki wstępny w ogóle tekst, powiedzmy, w takim przypadku. No i zaczynam myśleć o obrazach, o tym, co może po prostu się takiej animacji wydarzyć. Co potrzebuję pokazać, tak? Potrzebuję pokazać, załóżmy. Sytuacja jest taka, że chcemy zacząć od mapy, klient na przykład napisał, że chcę zacząć od mapy i chcę skończyć na mapie, tak? No i co na tej mapie? Gdzie zaczynamy? Dlaczego zaczynamy? Jakby mamy pociąg, musimy pokazać pociąg, samolot, coś tam dalej. No i gdzieś tam te kadry się po prostu układają jedno po drugim, tak żeby mogły w siebie jakoś fajnie przechodzić, ale też żeby no pasowały do treści, tak? No i przyznam szczerze, storyboard, który narysowałem akurat do tego projektu, bo mieliśmy cholernie mało czasu, narysowałem po prostu długopisem na kartce, i na pewniaka poszedłem na spotkanie z kolegą producentem. Mieliśmy długie spotkanie z klientem, na którym pokazałem ten storyboard, opowiedziałem, jak sobie wyobrażam tę animację. Pokazaliśmy taki wstępny tekst voiceoveru, wytłumaczyłem, że ten. Potem do z takiego storyboardu załączyłem referencje graficzne, które mogłem pokazać i powiedzieć, słuchajcie, no jakby tu jest narysowany, bo to też byli ludzie z Departamentu Kolei, w Ministerstwie Kolei generalnie, więc z wyobraźnią taką przestrzenną, czy powiedzmy reklamową, no to ciężko, więc tu po prostu trzeba było przekonać klienta do tego, że tu mają, wiesz, narkarce na bagrołki, a jakby będziemy mieć to. I oni powiedzieli, okej, dobrze, to przygotujcie na następne. I powiedziałem, słuchajcie, to jeżeli jakby, bo widzę, że jest wahanie, to na następne spotkanie umówmy się, tu macie tekst, popracujcie wy teraz nad nim, zobaczcie, czy wam to wszystko pasuje. Za dwa dni nam przysyłacie tekst, a ja w tym czasie wam przygotuję, powiedzmy, 2-3 klatki wybrane, wybieramy sobie 2-3 klatki i przygotowuję still frame'y, żeby pokazać, jak faktycznie ten spot będzie wyglądać. I coś takiego załatwia sprawę. Jeżeli jest to, czy to jest tak zwany pitching, wtedy się odbywa, bo...
Nie masz takich sytuacji, jak ja, mi się zdarzają. Na przykład, nie wiem, klient zwyczaj chce, rzuca takie hasło, że oczywiście on klientów widzi jako grupę, więc za każdym razem jest, że pokażemy grupę ludzi, a wy nie, no wystarczy tam jeden symboliczny, czy dwójka, tak, nie wiem, facet i jakaś tam kobietka i tak dalej, ale na koniec znowu przychodzi temat, że nie, jednak musi być więcej ludzi, najlepiej w różne rasy, nie wiem, o różnej wadze, w różnym wieku i masakra, wiesz, i takie,
znaczy, jak okradzać? Ja mam na to bardzo prostą odpowiedź. W 3D jest to o tyle prostsze, że ja mówię, oczywiście, nie ma problemu, pakiet ludzi kosztuje 200 euro. Jest to po waszej stronie.
No tak. No widzisz, a u mnie jest tak, że animacja 2D to jest, wiesz, to jest, masz 3 przyciski na klawiaturze, klikasz i to się samo pojawia, bo to jest taka, wiesz, bajeczka dla dzieci, no nie?
Nie, no w 3D oczywiście też to jest tak, że komputer to robi za mnie. Znaczy inaczej. Można z takich rzeczy, z takich momentów wybrnąć z twarzą, nie, jakby nie deprymując i obrażając klienta, jednocześnie ułatwiając sobie życie. No można gdzieś tam rozmowę poprowadzić w ten sposób, żeby to, wiesz, albo się na pewno dowiedzieć, czy to jest koniecznie potrzebne i dla historii. Nie, że widzi mi się klienta, czy rzeczywiście nie zakłóci to przebiegu historii, którą chcemy opowiedzieć, tak? Czy to, że dodamy ten tłum ludzi, co to spowoduje? Czy jakby... Czy jest to po prostu dodanie, bo można dodać, jeżeli mówimy o 2D, możemy dodać jakby shape'y ludzi, w sensie jakby sylwetkowe podejście do tłumu, prawda? A niekoniecznie żeby pokazać jakąś formę różnorodności tłumu i tak dalej, a niekoniecznie przedstawiać postacie w pełni identyfikowalne.
Spotkałeś się z czymś takim, że klient zatrzymuje ci twoje wideo w jednym momencie i szuka tego jednego, tego szczególiku i mówi, o nie, jednak... tu chciałbym, żeby to było zmienione. I później przy kolejnych poprawkach on będzie widział tylko to i będzie ci cisnął, że właśnie jednak musisz to poprawić.
Wiesz, to zdarzają się takie sytuacje, to po pierwsze zależy też od stopnia przygotowania do projektu, bo znowu wrócę do storyboardu i do animatiku, bo jakby dla mnie w 3D bardzo ważną rzeczą jest blocking i animatik. Taki 3D.
Czym jest blocking?
Jakby blocking to tak jakbyś animował, powiedzmy, masz do zanimowania postacie, które się przesuwają, tak? Znaczy na storyboardzie masz narysowaną postać, strzałkę, kierunek ruchu, kierunek kamery, to gdzie się ktoś porusza. Później następuje blocking, czyli masz na przykład presetowego ludzka, który się w sposób egipski z rączkami przesuwa w żądanym kierunku, tak?
Szkoda, że słuchacze nie mogli tego zobaczyć, jak to zrobiłeś.
Wiesz, no ale znaczy, animujesz tylko keyboard, którym się przesuwa postać, po to, żeby jakby zobaczyć, czy to się sprawdza, wielkość postaci, kąt kamery, tempo ogólne ujęcia, a nie ma znaczenia, czy postać rusza głową, rusza rączką, czy te rączki są, wiesz, no w tipozie, znaczy wiadomo, że lepiej ją też chociaż trochę upozycjonować, ale myślę, że to jest przesuwanie Egipcjan. Ale chodzi o to, żeby jak najszybciej, jak najdokładniej, jak najmniejszym wysiłkiem w pewnym sensie, tak, mieć timing i mieć animację, którą jesteś w stanie pokazać klientowi i powiedzieć, słuchajcie, tu macie, bo to też jest kolejny etap, który bardzo często przechodzę, że mam animatik i mam klatki, keyframe'y już wyrenderowane z tą pełną kompozycją, gotowe, żeby pokazać klientowi po prostu, że słuchaj, tu jest ujęcie szare, tak? Ale to ono będzie wyglądać tak.
Ale ci powiem, ale kurde, płyniesz. Jak nas słuchają jacyś, wiesz, świeżaki, którzy dopiero studiują, to oni się przerażą, że wiesz, tyle rzeczy jest, żeby wiesz, wideo przygotować.
Nie no, znaczy inaczej, no to są podstawowe kroki zawsze w 3D, które czasami, znaczy inaczej, zależy też jaki motion design, tak? No bo ja teraz mówię o, powiedzmy, animatiku czy blockingu, znaczy inaczej. Każdą rzecz 3D musisz zanimować, prawda? I o ile zależy też, z kim współpracujesz, bo czasami ten blocking może nie istnieć, bo po prostu omijasz ten proces, bo od razu animujesz jakoś rzeczy, że one się wspierają, że drzwi poruszają, tu pyk pyk, kamera jest, tak? I później jakby już styzelujesz tą faktyczną animację. To jest jedno podejście. Jakby w domach postprodukcyjnych myślę, że jeżeli masz postaci, w sensie humanoidalne bądź zwierzęce, to na pewno będzie blocking. Jeżeli się współpracuje z animatorem 3D, zawsze będzie blocking, bo animator nie będzie animować 10 sekund, nie wiem, sześcionożnej postaci z ogonem, dopóki nie będzie pewności, że ujęcie ma 150 klatek i postać się porusza w tym kierunku, przechodzi przez to i kamera widzi tylko cztery nogi.
A słuchaj, troszeczkę z innej beczki podpytam, bo przeglądałem też twojego Instagrama i widziałem, tam miałeś swój setup, zdjęcie setupu, no nie?
No, dalej.
Jakby w ogóle o tym też z ludźmi chcę rozmawiać, na czym pracują. I masz tablet Huyona, gamingowy laptop. Zgadza się?
Zgadza się.
Powiedz mi, w 3D branży, bo w Apple istnieją, czy nie?
Nie wiem, u mnie nie istnieją. Ale to jest, wiesz, to jest, na Instagramie jest mój turystyczny zestaw, który jest właściwie...
A często podróżujesz ze sprzętem?
No, zdarza mi się, tak. Znaczy, robię co roku sobie taki miesiąc pracy całkowicie zdalnej, w sensie jestem w górach i używam po prostu terminala do połączenia się z moim dużym komputerem. Mhm. Tak, znaczy, mam też w planach troszeczkę wydłużenie tego okresu do co najmniej 2 miesięcy, bo da się to zrobić. No. To
jest czyli rozumiem, że nie latałeś jeszcze z tym sprzętem całym?
Nie latałem, ale właściwie, bo tak naprawdę niedawno dopiero kompletowałem do końca taki zestaw, który jestem faktycznie w stanie zabrać do samolotu, do plecaka i...
Bo ja ci powiem, mój sprzęt to jest tak, gamingowy laptop z zasilaczem, do tego tablet Wacoma, do tego jeszcze ta myszka, jakieś, nie wiem, kilka długopisów, może kilka kabli i ewentualnie tam iPad, to na plecach, w podręcznym tym, to jest 12 kilo. i tutaj masz problem. Zaczynają się do ciebie czepiać, że masz za dużą wagę.
No właśnie.
7 chyba jest ograniczenie.
Na szczęście laptop i chuj on jest... muszę to zważyć z ciekawości, to fakt, ale jestem taki, mi był potrzebny drugi monitor. Bo to jest tak, że w animacji, w sensie, wiesz jak to jest, zreanimować na jednym ekranie w Afterze, to jest, nie wiem, czy tam w tym boomie, to jest masakra, nie?
Ja to robię, ale tak, jest masakra.
No, to jest masakra, to polecam naprawdę, w sensie dla mnie chuj on jest połączeniem monitora i tabletu, jeżeli będę go potrzebować, tak? Bo, bo ja tak naprawdę tabletu mało używam, ale to jest po prostu dla mnie tani, powiedzmy, przenośny monitor, tak? Z dodatkową funkcjonalnością, tak bym powiedział, o kwestii.
Waką stawiam w pionie też i mam dodatkowy monitor.
Nie będzie tego widać na podcaście, ale a tak wygląda mój duży. W sensie,
to ten pole, bo... ten biały to jest twój
Nie.
A, to,
nie
jest, okay.
to jest klimatyzacja, która właśnie, bo to jest taki aspekt dla tych, co renderują na GPU, to wiedzą, że to jest kopalnia, po prostu praca w kopalni, wiesz, bo komputery jakby w momencie renderowania grzeją się do tam 70 stopni i po prostu w pokoju jest...
Jasne.
Hat.
Ja ci powiem, że wiesz, że już mój komputer ma chyba 2 lata i też już ledwo co wyrabia.
No. Ja też go kupowałem tak, żeby tutaj w tropikach mi wytrzymywał.
Praca w podróży, no to też brzmi wszystko fajnie, ale prawda jest jednak taka, że ja lubię pracować w swoim biurze przy 2 dużych monitorach i w spokojnych warunkach, w sensie też w dobrych warunkach oświetleniowych, bo... Na przykład, wiesz, robienie materiałów 3D w oślepiającym słońcu, które ci się odbija na monitorze, jest po prostu, no...
No może muszę chyba zrobić z kimś jakiś odcinek właśnie na temat digital nomadingu. Ja akurat jestem w tym po prostu po pachy. Może znajdę kogoś, kto z motion designerów też podróżuje. No i jest dużo plusów, ale jest też od groma minusów i tak jak mówisz, no. Puścić render na stacjonarnym komputerze, wiesz, z wiadrem RAMu, jest to wiele prościej, tak? Ile masz RAMu w stacjonarce?
128 giga.
Ja mam 64 giga w swoim laptopie, więc widzisz, o połowę mniej.
No, to tyle mam w drugim.
No dobra, słuchaj.
Jakby techniczne rzeczy to jest tak, to jest temat rzeka tak naprawdę, ale no...
Wiadomo. Też będzie jakiś odcinek poświęcony sprzętowi. Kogoś znajdę, z kim to można rozgadać. Dobra, słuchaj, zbliżamy się już ku końcowi. Już tam gdzieś tam moje założone czas już dawno przekroczyliśmy, ale na pewno będzie ciekawie. Zmontujemy to, będzie krócej trochę, ale i tak się jak warto było słuchać tego, co masz do powiedzenia. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę.
Ja również dziękuję.
Jeszcze raz przypomnę ludziom, że jesteś osobą, która naprawdę odpowiada za rozkręcanie naszej, znowu zapomniałem słowa,
Społeczności. No właśnie,
ja się mocno opieram na angielskim. Nie szkodzi, COVID przejdzie. Zresztą internet działa, jak widzisz, możemy się...
No właśnie, ale to widzisz, to jakby jeszcze wracając do punktu wyjścia, bo ja jednak stwierdziłem, że nie będę robić internetowej wersji spotkania.
Bardzo dobrze.
Bo jakby jego sensem jest spotykanie się na żywo i niestety czekam z utęsknieniem na... Kurde.
Ja naprawdę bardzo, bardzo sobie ceniłem ten pierwszy meetup, na którym byłem. Fajne jest to, że zobaczyłem rzeczy, których w życiu bym nie szukał w internecie. Tak? Mhm. A tam mogłem to zobaczyć, mogłem o to zapytać, ktoś mógł mi po ludzku odpowiedzieć, nie wiem, uścisnąć rękę, wiesz, i w takiej fajnej atmosferze naprawdę zdobyć wiedzę i tak jak powiedziałeś, kontakty, czy w przyszłości może jakieś tam, wiesz, biznesowe sprawy, tak? Chyba... Żadnych pieniędzy nie zarobiłem na tym etapie, ale nie szkodzi. Poznałem ciekawych ludzi, to na pewno. I wiem, że z Kubą Szczeciniakiem, jak rozmawiałem, no to rzeczy, o których mi powiedział, wykorzystałem w projektach, tak? I dzięki temu zarobiłem, więc no tak czy siak zarobiłem.
Pośrednio zarobiłem.
Tak jest. Tak.
Zawsze jest tak pośrednio. To ja przytoczę jeden taki jeszcze humorystyczny ten, żeby się młodzi nie poddawali. Moim pierwszym zleceniem, jakie zrobiłem, powiedzmy, animacyjnym w życiu, był projekt czołówki telewizyjnej, którą przyszedł w około 2003 roku i pokazywałem ją w biurze na takim 14-calowym bąbelkowym telewizorze. Przyszedł pan, spojrzał na to i powiedział, co to kurwa jest, i wyszedł.
Wiesz, to jest temat, o którym warto pogadać. Ja bym naprawdę takich przykładów mam od groma i niestety tutaj chyba zrobimy wywiad z psychologiem, wiesz, żeby jak rozmawiać z motion designerami, którzy muszą przeżywać właśnie takie sytuacje.
Ale jakby to się nie poddawać i iść dalej, nie? Bo, jakby,
tak jest.
Także dużo samozaparcia w motion designie, to się na pewno przyda, naprawdę. Tak jest.
Dobra, to będziemy kończyć.
Pewnie.
Ja robię ciachu machu i dzięki wielkie.
Po co?
Trzymaj się.
No, do usłyszenia.
Hej. Jak słyszeliście, nawet ci najlepsi czasami usłyszą coś niefajnego. Fajna rozmowa, bardzo mi się podobała. Przepraszam was za pewne dźwiękowe usterki. Nie wiem, jak to obejść. Gdy podłączam do komputera mikrofon, coś strzela w mikrofonie. Muszę chyba nagrywać na iPadzie. Nie mam pojęcia. Dajcie w komentarzach znać, jak najlepiej nagrywać własny głos, żeby było dobrze. A na tą chwilę będę się z wami żegnał. Trzymajcie się ciepło, buziaczki.
Dziękuję.